Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica, audycja Głos z Krakowa, przy mikrofonie Kajetan Rajski. Dziś porozmawiamy o kwestii polityki historycznej, ale realizowanej nie przez państwo, przez instytucje rządowe, ale przez organizację pozarządową, niezwykle aktywną na tym polu. I moim i państwa gościem jest pan Paweł Kurtyka, historyk, architekt, prezes Fundacji imienia Janusza Kurtyki. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie redaktorze. Witam serdecznie pana i wszystkich radiosłuchaczy.
Panie Pawle, tak jak mówiłem, tematem naszej dzisiejszej rozmowy będzie działalność Fundacji imienia Janusza Kurtyki, ale chciałbym wyjść od czegoś innego, ponieważ tym pierwszym, no takim już szerszym zaangażowaniem pana w działalność społeczną była organizacja studencka, która istnieje do dzisiaj, choć no, z przyczyn oczywistych już została przekazana w nowe ręce, Studenci dla Rzeczpospolitej. Jakie idee przyświecały przy tworzeniu tej organizacji?
No tak, to rzeczywiście już są dosyć stare dzieje, dlatego że organizacja została stworzona w 2010 roku, czyli ma już 11 lat. To, że ona dalej istnieje, to chyba jest jeden z najlepszych argumentów za tym, że jakby pomysł był trafiony i był potrzebny. I on wyrastał jakby z dwóch korzeni. To znaczy pierwszym korzeniem było to, że po katastrofie smoleńskiej, która stała się bezpośrednim impulsem do założenia tej organizacji, jako jej założyciel, no miałem taką potrzebę zrobienia czegoś, co wypływałoby bezpośrednio z tego wydarzenia tragicznego, co byłoby dobre, czyli jakby przekucie no, pewnej tragedii w jednak zwycięstwo dobra. I tu uznałem, że takie pole, które rzeczywiście jest bardzo potrzebne, to jest aktywizacja młodzieży, zwłaszcza studenckiej, w kierunku takich wartości konserwatywnych, propaństwowych, propolskich, powiązanych z naszą tradycją, aktywnie się do tego odwołujących. Ja tu przypomnę może, jaki był kontekst tamtych czasów, bo to już są lata. Dzisiaj patrzymy na naszą rzeczywistość w sposób taki pesymistyczny, ale mimo wszystko ja patrzę w sposób optymistyczny, dlatego że kontekst wtedy był taki, że w zasadzie znalezienie kogoś pośród znajomych kolegów na uczelni czy w jakichś innych kontekstach, który powiedzmy otwarcie deklarowałby te wartości konserwatywne, było bardzo trudne, a prawie więc niemożliwe. My byliśmy trochę takimi, każdy się czuł takim trochę ostatnim mohikaninem tego tematu w swoim środowisku i wraz z grupą znajomych no, zdecydowaliśmy wówczas, że dobrze by było powołać taką organizację, która po prostu pozwoli nam znaleźć taką pewną platformę porozumienia, rozmowy i działania. I takie były początki. Stowarzyszenie stało na dwóch nogach merytorycznie, to znaczy jedną nogą było bardzo silne odwołanie do historii, do promocji polskiej historii, polskiej tradycji, a druga noga była bardzo taka technokratyczna, to znaczy były to rozmowy o stanie państwa, organizowaliśmy konferencje z prominentnymi ekspertami, przedstawicielami życia publicznego na takie tematy jak energetyka, jak stan polskiej armii. Więc wszystko, co dziś gdzieś tam cieszy się dość mocną debatą na arenie międzynarodowej, było przez nas omawiane już w 2010-2011 roku.
Chociaż tak jak pan przyznał, no był to czas zdecydowanie inny od tego współczesnego i te środowiska prawicowe, konserwatywne, propaństwowe były spychane na absolutny margines. Ale 2016 rok to był moment, w którym pana działalność weszła w nowy etap. Etap tworzenia Fundacji imienia Janusza Kurtyki. Dodajmy, że przy współpracy z ludźmi, których poznał pan właśnie przy tworzeniu Studentów dla Rzeczpospolitej.
No tak, rzeczywiście. To można, to moją, powiedzmy, działalność trzeciosektorową, pozarządową na właśnie takie etapy podzielić, bo równolegle rozwijałem moją działalność zawodową, więc to stanowiło pewne wyzwania. Skończyłem studia, jestem architektem, prowadziłem swoje biuro, dziś prowadzę spółkę, która przygotowuje projekty architektoniczne dla Wojska Polskiego, dla Skarbu Państwa. Natomiast cały czas nie chciałem zaniedbywać tej odnogi trzeciosektorowej, dlatego że uważam, że społeczeństwo obywatelskie powinno być organizowane, jakby nie może być organizowane tylko przez państwo. Dlatego, że jak to z państwem bywa, raz rządzi jedna opcja, raz rządzi druga opcja i nigdy nie jest tak, że jedna strona tego politycznego sporu cały czas wygrywa. Natomiast taką prawdziwą stabilność społeczną, prawdziwą możliwość demokratycznej debaty w oparciu też o pewne instytucje, a nie tylko o głosy indywidualnych osób, można prowadzić właśnie poprzez trzeci sektor, poprzez różnego rodzaju stowarzyszenia, fundacje i inne organizacje, które w tym sektorze działają. Dlatego dla mnie jest to fundament życia społecznego. No i mimo tego, że wymaga to często znacznych nakładów sił, środków i przez 70% tego czasu tak naprawdę jest to, przynajmniej w moim przypadku, non-profitowe, gdybyśmy zmierzyli ten okres, to uważałem, że bardzo warto się w to angażować. Wybrałem tą z dwóch nóg Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej, która była mi emocjonalnie bliższa, po to, żeby rozwijać ją właśnie w fundacji imienia mojego ojca, Janusza Kurtyki. I to jest płaszczyzna szeroko rozumiana, związana z przede wszystkim promocją polskiej historii, ale nie w aspekcie wewnątrzkrajowym. To też robimy i to też jest bardzo ważne. Natomiast tutaj szereg instytucji, no na czele z Instytutem Pamięci Narodowej, przez lata swojej aktywności wykonał kapitalną pracę na rzecz tego, żeby z jednej strony odkłamać polską historię, która była zakłamana taką postkomunistyczną narracją i w przeważającym szale większości stało się to właśnie za pomocą takich dwóch przełomowych wydarzeń, czyli pierwszego to jest powołanie przez Lecha Kaczyńskiego Muzeum Powstania Warszawskiego, a drugiego to jest taki 5-letni okres prezesury mojego ojca w Instytucie Pamięci Narodowej, kiedy to IPN dokonał gigantycznej pracy wydawniczo-edukacyjnej, bo to były zarówno wystawy, jak i konferencje, artykuły w prasie i setki wydanych książek. I to w pewnym sensie przeważyło szale, to znaczy przed tym okresem ta postkomunistyczna narracja, stosunek do stanu wojennego, stosunek do przeszłości komunistycznej agentury był w polskim społeczeństwie ambiwalentny, natomiast po tym okresie zaczął być jednoznacznie negatywnie identyfikowany. Więc tak na dobrą sprawę dalej mamy bardzo wiele do zrobienia na tej płaszczyźnie wewnątrzkrajowej w zakresie edukacji historycznej. Natomiast takim prawdziwym wyzwaniem, czymś co jest absolutnie zaniedbane, to jest promocja polskiej historii na arenie międzynarodowej. I właśnie na tej płaszczyźnie aktywność podjęła Fundacja imienia Janusza Kurtyki, w szczególności poprzez projekt, jakim jest Nagroda Janusza Kurtyki, który dla nas jest takim tak naprawdę nie nagrodą, ale takim narzędziem działania aktywnego.
I o tej nagrodzie za chwileczkę jeszcze porozmawiamy, ale jeśli byśmy otworzyli stronę internetową fundacjakurtyki.pl, to na pierwszym miejscu wśród działań podejmowanych przez fundację jest Biblioteka imienia Janusza Kurtyki. I znajdujemy tu takie zdanie otwierające ten fragment opisujący działalność fundacji. Sercem fundacji imienia Janusza Kurtyki jest jej biblioteka. to tam znajduje się księgozbiór przekazany przez rodzinę patrona, świętej pamięci profesora Janusza Kurtyki, wybitnego mediewisty, prezesa IPN w latach 2005-2010, ale ten zbiór cały czas się poszerza.
Tak, to prawda. Gro tego zbioru, on liczy około 11 tysięcy woluminów, więc to nie jest mała biblioteka. Stanowi księgozbiór ojca. On był taki dwuczęściowy, to znaczy z jednej strony tato jako badacz historii średniowiecza, bo z tym wiązał walną część swojej kariery naukowej. Składa się z ksiąg na temat właśnie historii średniowiecza, średniowiecznej Polski, średniowiecznej Europy. Natomiast druga część to jest oczywiście historia najnowsza. To są zarówno pozycje wydawane przez Instytut Pamięci Narodowej, jak i inne wydawnictwa, które ojciec zbierał w zasadzie od początku lat 90. aktywnie zajmując się również tym obszarem jako redaktor naczelny zeszytów historycznych WiNU, czyli pierwszego pisma naukowego, które o żołnierzach podziemia, żołnierzach wyklętych pisało i publikowało materiały naukowe na temat ich historii. Gdyby nie to pismo, to tak naprawdę cały ten nurt podziemia nie byłby poznany naukowo, a później jakby Instytut Pamięci Narodowej nie miałby takiej płaszczyzny, do której mógłby się odwoływać. I to są takie dwa człony, które odziedziczyliśmy, natomiast my jako fundacja postanowiliśmy dołożyć do niego trzon trzeci, który jest w pewnym sensie bezpośrednio związany z tym, o czym mówiłem wcześniej, czyli z promocją polskiej historii na arenie międzynarodowej, dlatego że kupujemy do naszej biblioteki książki, które zostały już wydane o Polsce, ale poza granicami kraju. Czyli chcemy wiedzieć, jak o nas piszą w Anglii, w Stanach Zjednoczonych, we Francji, w Niemczech. Czyli skupujemy to, co o Polsce napisano w wydaniu zagranicznych wydawnictw, z piórem zagranicznych autorów, po to, żeby zrozumieć, jaki jest obraz Polski na zewnątrz. Bo my fałszywie zakładamy, że ta nasza historia jest dobrze poznana i fałszywie zakładamy, że to, jak o nas piszą, kształtuje się zawsze ze złej woli.
Jaki obraz się wyłania z tych publikacji? Obraz Polski.
Powiem tak, że ciężko jest mi powiedzieć, dlatego że fundacja w tym momencie jest w trakcie opracowywania właśnie tego raportu na temat obrazu polskiej historii. Trudno mi jest zająć takie zdanie jednoznaczne i powiedzieć, co się z tego wyłania, zwłaszcza, że też oczywiście nie kupiliśmy wszystkich takich publikacji. Natomiast mogę powiedzieć na podstawie doświadczenia prac nad tym projektem, jakim jest Nagroda imienia Janusza Kurtyki. Jednym z części tego projektu są podróże promocyjne. My taką podróż odbyliśmy po pięciu lokacjach w Stanach Zjednoczonych. Byliśmy w Waszyngtonie, w Chicago, w Houston, w Nowym Jorku między innymi. Spotykaliśmy się zarówno z Amerykanami, jak i z Polonią. I wszyscy mówią jedną rzecz, że to jest nieprawda, że polska historia jest znana, że Polska jest w ogóle jakoś mocno rozpoznawalna na arenie międzynarodowej, nawet w Stanach. Ludzie wiele o Polsce nie wiedzą. My nie opowiedzieliśmy swojej historii poza granicami kraju. Tutaj jako taki walny przykład mogę podać to, co mi powiedział prezes Fundacji Kościuszkowskiej. Opowiedział mi historię ukraińskiej katedry na Harvardzie. Jak Ukraińcy walczyli o założenie i utrzymanie swojej katedry na Uniwersytecie Harvarda, osiągnęli sukces w tym aspekcie. Natomiast Polacy nie podjęli nawet inicjatywy. Tam nie było takiej intencji, żeby to zrobić, a co dopiero, żeby to przeprowadzić, zorganizować finansowanie, bo to tam się z tym bardzo mocno wiąże, pozyskać sympatię też władz uczelni i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście posiadanie takiej placówki jest de facto posiadaniem ambasady swojego kraju w jądrze debaty akademickiej w Stanach Zjednoczonych i również na całym świecie, prawda, bo to jest wielka marka. Ale właśnie takie zaniedbania instytucjonalne sprawiają, że nasza historia w Stanach Zjednoczonych jest znacznie gorzej poznana niż na przykład historia Ukrainy. I musimy sobie zdawać z tego sprawę, kiedy rozmawiamy o różnego rodzaju zafałszowaniach, które tak bardzo nas bolą, bo bitwy o dobre imię Rzeczypospolitej nie wygrywa się oburzeniem, krzykiem i jednorazowymi interwencjami, tylko wygrywa się wieloletnim systemowym działaniem. To jest trudniejsze do przyjęcia, bo trzeba się skupić, mieć strategię na dziesięciolecia. No ale właśnie taka praca daje najlepsze owoce.
Kolejna z inicjatyw fundacji to konkurs o nagrody Przeszłość, Przyszłość. Cóż to takiego za konkurs, nagrody?
My, to może najpierw opowiem o naszej najważniejszej nagrodzie, czyli właśnie nagrodzie imienia Janusza Kurtyki, a potem płynnie przejdę do tegoż konkursu. Pierwszą nagrodą, jaką dawaliśmy, była nagroda imienia Janusza Kurtyki. Jest ona wybierana w dwuetapowej procedurze konkursowej, zakończonej recenzjami naukowymi. W jury tego konkursu zasiadają polscy profesorowie akademiccy, wybitni badacze i osoby, które zajmują się na co dzień popularyzowaniem historii również. Dlatego, że ta nagroda to jest narzędzie projektowe, to nie jest nagroda dla autora, ani to nie jest nagroda też dla wybitnej książki, bo ich jest wiele, ale to jest nagroda, która łączy w sobie kilka funkcji, jakie ta praca ma spełniać, które tak naprawdę ogniskują się w jednej zasadniczej sprawie. Ma to być rzetelna książka, która jest w stanie promować jakiś aspekt polskiej historii, zgodny oczywiście z tematyką konkursu w danym roku, na arenie międzynarodowej. Czyli z jednej strony musi ona dysponować warsztatem naukowym i badawczym, z drugiej strony musi być tak napisana, żeby była zwyczajnie rzecz ujmując strawna dla zachodniego czytelnika, bo nasz styl pisania przez naszych naukowców ciężko jest nieco bardziej taki hermetyczny, chociażby w zakresie terminologii. Więc tak na dobrą sprawę ta praca, ona spełnia bardzo różne standardy. Następnie jest tłumaczona na język angielski i niemiecki i wydawana w międzynarodowym wydawnictwie o zasięgu globalnym, co jest bardzo ważne, bo dużo książek w Polsce jest tłumaczonych na języki obce, ale wydawane w wydawnictwach krajowych, które tego zasięgu nie mają. W związku z tym ta książka nie dociera, nawet jeżeli jest wydana w języku obcym. I następnie organizujemy podróże promocyjne. Kraje objęte naszym zakresem działania to są Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Niemcy, Austria i Szwajcaria. To jest jakby zasięg projektu, więc rzeczywiście jest on szeroko rozpowszechniony. Natomiast przechodząc do tych nagród, które promujemy w tym roku, po raz pierwszy, nagrody Przyszłość, Przeszłość, wynikają z aktywności fundacji na bardzo wielu polach, dlatego że my prowadząc projekty spotykamy się z wieloma środowiskami, widzimy jak wielką i cenną pracę te środowiska wykonują dla Polski i dlatego też postanowiliśmy my jako fundacja tego typu inicjatywy nagradzać. Stworzyliśmy kategorie i te kategorie są tak naprawdę wypływają z doświadczeń fundacji w pracach z różnymi obszarami. Mówiliśmy tu o bibliotece, współpracujemy z antykwariatami, bibliotekami, wydawnictwami, dlatego stworzyliśmy taką kategorię jak Strażnicy Ksiąg dla tych wszystkich inicjatyw, które jakby gdzieś nie są zauważane, a bardzo służą tej przestrzeni. Chociażby pan Zbigniew Marker, który dostał tą nagrodę w tym roku, on przez dziesięciolecia wydawał takie serie popularyzatorskie o polskich siłach zbrojnych. Nikt nigdy tego nie nagrodził, a to jest kopalna wiedzy dla zarówno pasjonatów, jak i ekspertów. On to wydawał własnym sumptem, własnym kosztem, naprawdę przez długie lata. I właśnie dla takich ludzi, żeby zauważyć ich aktywność, docenić, są te nagrody. Mamy kategorię dyplomacja publiczna w obszarze polityki pamięci. To właśnie jest pokłosie projektu Nagroda imienia Janusza Kurtyki. Wygrał tą nagrodę w tym roku pan Janusz Sporek i jego środowisko, które broniło pomnika w Nowym Jorku Katyńskiego, autorstwa Andrzeja Pitińskiego. Nikt mu nigdy systemowo za tę aktywność nie podziękował. My byliśmy pierwsi w imieniu, no tak naprawdę, fundacji, ale też docenienia tego przez Polskę, tak, przez społeczeństwo polskie. Mamy taką kategorię jak upamiętnienie w terenie. To wypływa z naszego projektu Rajdy Śladami Żołnierzy Wyklętych, kiedy jeździliśmy po Polsce, jeździliśmy po szlakach oddziałów partyzanckich podziemia antykomunistycznego. To widzieliśmy bardzo wiele upamiętnień stawianych często przez różnego rodzaju inicjatywy prywatne, społeczności, własnym kosztem, własnym sumptem. Właśnie dla takich ludzi, dla takich inicjatyw jest ta kategoria. No i w końcu innowacyjne formy edukacji historycznej. Coś, co robimy cały czas od lat, zarówno wcześniej w Studentach dla Rzeczypospolitej, jak i w Fundacji imienia Jonasza Kurtyki. Takie nieszablonowe dotarcia do ludzi z przesłaniem o historii Polski, o ważnych wydarzeniach. Też chcemy nagradzać, no bo to jest aktywne narzędzie popularyzacji. Także tak na dobrą sprawę wszystkie te nagrody wypływają z naszej działalności korowej i są takim dopełnieniem, podziękowaniem dla tych inicjatyw, które wpłyną do konkursu. Też chciałem powiedzieć, że mimo, że to jest pierwsza edycja, była bardzo krótko promowana, to spotkała się z wielkim zainteresowaniem, bo prawie 66 zgłoszeń wpłynęło do wszystkich tych kategorii, mimo że nikt tej nagrody nie znał, a promowaliśmy to przez miesiąc.
Co pokazuje, że ważne jest nagrodzenie, uhonorowanie szczególnie cennych inicjatyw w zakresie szeroko rozumianej polityki historycznej. Ale chciałem jeszcze dopytać o te rajdy, bo wspomniał Pan o tym, że organizowane są rajdy imienia żołnierzy wyklętych w miejscach, gdzie walczyli, gdzie żyli żołnierze podziemia niepodległościowego, również walczący za Polskę na obcej ziemi, żołnierze polskich sił zbrojnych na zachodzie. Kilka dni temu mieliśmy w Krakowie pogrzeb ojca Władysława Gurgacza, pseudonim Sem, żołnierza kapelana Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowców, zamordowanego 14 września 1949 roku właśnie w Krakowie przy ulicy Montelupich. To była również postać, której tropami wędrowaliście Państwo w ramach, no i tutaj pełen szacunek, zimowego rajdu śladami imienia księdza Władysława Gurgacza, śladami księdza Władysława Gurgacza, no bo jednak co innego wędrować w lecie, a co innego, kiedy w górach jest śnieg.
Tak, to prawda. Nasze projekty są zarówno organizowane w lecie, jak i jesienią, jak i właśnie w zimie. Tu śladami ojca Gurgacza udaliśmy się dwa razy, bo raz, że jest to wybitna i wyjątkowa postać, która no, tak na dobrą sprawę pokazuje chyba najlepiej ten humanistyczny wymiar walki żołnierzy wyklętych, bo z jednej strony to był człowiek, który pełnił swoją posługę w lesie z tymi żołnierzami, wybrał ich los, wybrał to zagrożenie, które na nich czyhało. A z drugiej strony on bardzo tych żołnierzy jakby starał się skłonić ich do podejmowania tylko niezbędnej przemocy, żeby w jak największy sposób chronić ludność, ograniczać rozlew krwi, czyli jakby z jednej strony opowiedział się po właściwej stronie, ale starał się, by ta wojna była jak najbardziej humanitarna. To naprawdę jest wyjątkowy sposób myślenia, bo przypomnijmy, że działo się to po okresie, tak na dobrą sprawę, no 6 lat trwającej wojny, prawda, gdzie jakby ta wizja świata i postrzeganie świata przez ludzi było skrajnie odmienne, wypaczone tymi okropnościami wojny, niż jest nasze. To też zawsze musimy brać taką poprawkę, dyskutując o tamtym czasie, że dzisiaj nam się wydaje, że ktoś mógł postępować w jakiś sposób okrutnie, no ale gdybyśmy byli po 6 latach wojny, to pewnie nasza optyka byłaby zupełnie inna i inaczej byśmy to definiowali. Więc postać absolutnie wybitna. A jednocześnie, co by tu nie ukrywać, rajdy to też turystyka, to też przyjemność, więc w
też
pięknym miejscu.
Spotkanie, integracja, prawda?
Tak jest, spotkanie, integracja. To jest piękne miejsce, Beskid Sądecki, okolice. Także naprawdę warto się tam wybrać. A celem naszego projektu tak naprawdę było to, żeby odpowiedzieć na taką potrzebę pogłębienia wiedzy o podziemiu antykomunistycznym, o żołnierzach wyklętych. Dlatego, że często ta wiedza jest dosyć płytka. U nas przewodnikami byli najczęściej historycy z Instytutu Pamięci Narodowej, badacze właśnie tego zagadnienia lub jego pasjonaci. I chcieliśmy poznawać historię oddziałów w miejscu ich bytowania, w ich stacjonowania, w miejscu ich walki. Dlatego, że wtedy ona jest najlepiej zapamiętywana, nie w klasowej sali, tylko właśnie na miejscu. A jednocześnie w jakiś sposób aktywnie spędzić czas, bo to również jest sport, ruch, prawda, więc takie dwa w jednym. Grupy zwykle były około 30-osobowe na naszych rajdach, natomiast tu jeszcze trzeba podkreślić, że byliśmy jedyną w Polsce organizacją, która pozwalała poznać historię oddziałów w bardzo różnych krańcach Polski, bo to nie tylko jest południe, bo robiliśmy też na południu rajdy chociażby śladami majora Kurasia Ognia po Tchalu Gorcach, czy śladami oddziału Bartka, to z kolei okolice Żywca i bardziej na zachód, ale też jeździliśmy po Mazowszu śladami Roya, byliśmy na Pomorzu śladami Inki między innymi, więc jakby tutaj jest szereg jakby regionów, które można było z nami poznać i szereg historii. Działaliśmy w Łódzkim, organizowaliśmy rajd śladami Warszyca przykładowo. Tak więc byliśmy jedyną organizacją, która w tak szeroki sposób swoim uczestnikom pozwalała poznać historię antykomunistycznego podziemia, bo jest dużo inicjatyw takich lokalnych, natomiast nikt nie robił tego na skalę ogólnopolską.
I na sam koniec naszej rozmowy warto zacytować słowa świętej pamięci prezesa Janusza Kurtyki. Wolni ludzie w wolnym kraju mają prawo do prawdy historycznej o swojej najnowszej historii. I tę prawdę historyczną w społeczeństwie stara się poszerzać, zaszczepić Fundacja imienia Janusza Kurtyki, której prezes Paweł Kurtyka był moim dzisiejszym gościem. Dziękuję serdecznie za tę rozmowę, a my za tydzień słyszymy się o zwykłej porze. Szczęść Boże!
Dziękuję bardzo, szczęść Boże.